Witam Państwa, jest poniedziałek, 27 stycznia, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Polacy powinni być pokazywani jako przykład, powiedział były dyrektor Departamentu Sprawiedliwych w Instytucie Yad Vashem w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd. Dziś odbywają się obchody Światowego Dnia Holokaustu w 75. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Dr Mordechai Paldiel ze Światowego Kongresu Żydów, dawniej szef Departamentu Sprawiedliwych Instytutu Yad Vashem, w wywiadzie dla telewizji Idź Pod Prąd podkreślił udział Polaków w ratowaniu Żydów w czasie II wojny światowej. Polacy, którzy wiedzieli, że mogą zginąć za przyjęcie Żyda pod swój dach, a i tak to zrobili i podjęli tę osobistą decyzję, uważam, że to powinno być pokazywane jako przykład. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata stawiali czoła większym niebezpieczeństwom niż osoby z innych krajów Europy, mówił dr Paldiel. Więcej o obchodach Światowego Dnia Holokaustu już za chwilę Idź Pod Prąd na żywo. Premier Holandii przeprasza Żydów za Holokaust. Premier Holandii Mark Rutte po raz pierwszy w historii przeprosił wczoraj w imieniu holenderskiego rządu za prześladowania, jakich doświadczyli holenderscy Żydzi w czasie II wojny światowej. Gdy ostatni z ocalałych wciąż są z nami, przepraszam dziś w imieniu rządu za działania ówczesnych holenderskich władz. Robię to wiedząc, że nie da się wyrazić słowami czegoś tak okropnego jak Holokaust, powiedział premier Holandii przed pomnikiem ofiar Auschwitz w Amsterdamie w przeddzień Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Rutte stwierdził również, ogólnie rzecz biorąc, Żydzi mieli zbyt mało ochrony, zbyt mało pomocy. 75 lat po Auschwitz antysemityzm wciąż istnieje. Właśnie dlatego musimy w pełni uznać, co się wtedy wydarzyło i głośno to powiedzieć, stwierdził premier Holandii. W czasie II wojny światowej do niemieckich obozów koncentracyjnych wywieziono 107 tysięcy ze 140 tysięcy holenderskich Żydów. Tylko 5 tysięcy z nich przeżyło. Prezydent Trump spotka się w Białym Domu z izraelskimi politykami. Spotkanie odbędzie się we wtorek i ma być związane z ogłoszeniem planu pokojowego Waszyngtonu dla Bliskiego Wschodu. Trump zapowiedział, że przedstawienie planu nastąpi przed wtorkowym spotkaniem z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i jego politycznym rywalem, liderem koalicji niebiesko-biali, Bennym Gantzem. Netanyahu zapowiedział, że do Stanów Zjednoczonych jedzie z wielkim poczuciem realizacji celów, wielką odpowiedzialnością i wielkimi szansami. Jesteśmy w trakcie bardzo dramatycznych wydarzeń politycznych, ale moment kulminacyjny jest wciąż przed nami, stwierdził premier Izraela. Przez 3 lata rozmawiałem z prezydentem Trumpem i jego zespołem o naszym bezpieczeństwie i potrzebach, jakie mamy w kraju. Były to dziesiątki dyskusji i setki godzin. We wszystkich tych rozmowach chętnie mnie wysłuchiwano w Białym Domu w kwestiach dotyczących podstawowych potrzeb państwa Izrael, mówił Netanyahu. Planowi pokojowemu sprzeciwiają się Palestyńczycy, twierdząc, że Stany Zjednoczone są stronnicze i faworyzują Izrael. W niedzielę władze palestyńskie zagroziły, że wycofają się z układu z Oslo, jeżeli plan pokojowy zostanie ogłoszony. Jeden z urzędników Organizacji Wyzwolenia Palestyny, przytaczany przez agencję AFP, stwierdził, ten plan przekształci tymczasową okupację w stałą okupację. Układ zawarty w Oslo w 1993 roku między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny położył podwaliny pod powstanie autonomii palestyńskiej. Przywódca rządzącego w strefie Gazy Hamasu Ismail Haniya powiedział, że plan pokojowy jest skazany na porażkę. Zdecydowanie deklarujemy, że porozumienie stulecia nie przejdzie. Nowy spisek przeciwko Palestynie jest skazany na porażkę. Rosja także powinna zapłacić za zniszczenia wojenne, powiedział Jarosław Kaczyński podczas rozmowy z niemieckim dziennikiem Bild. Lider Prawa i Sprawiedliwości stwierdził w wywiadzie, że Rosja powinna wypłacić Polsce reparacje wojenne, jednak nie można oczekiwać, że Rosja uzna swoją winę za krzywdy wyrządzone Polsce podczas II wojny światowej. Także Rosja powinna zapłacić. Nie sądzę jednak, by nasze pokolenie jeszcze tego dożyło, by Rosja przyznała się do swojej odpowiedzialności. Jedno jest pewne, nasze żądania się nie przedawniają, podkreślił Kaczyński. Mówił także, że również Sowieci wymordowali tysiące Polaków lub wywieźli ich na Syberię lub do Kazachstanu. Wielu powróciło do Polski dopiero pod koniec lat 50., inni nie wrócili nigdy. Na temat słów prezesa Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się Konstantin Kosaczow, szef Komisji Spraw Zagranicznych Rady Federacji Wyższej Izby Parlamentu Rosji. Słowa Kaczyńskiego określił jako celowo prowokacyjne. Stwierdził też, że są w pewnej mierze próbą zatarcia dyplomatycznego fiaska z nieobecnością polskiego prezydenta w uroczystościach rocznicowych w Jerozolimie na 5. Światowym Forum Holokaustu. Aleksiej Puszkow, członek Rady Federacji, napisał na Twitterze, że Warszawa ma niemożliwy do spłacenia dług wobec Moskwy. Jeśli ktoś powinien płacić, to Polska, naszemu krajowi za wyzwolenie od Hitlera, powiedział. Coraz więcej osób pada ofiarą wirusa z Chin. Już 81 osób nie żyje, a 2863 zostały zarażone tajemniczym wirusem, który rozprzestrzenia się w Chinach. Pierwsze zachorowania odnotowano w Wuhan pod koniec grudnia. W tym mieście znajduje się laboratorium wirusologiczne o najwyższej klasie ryzyka BSL-4. Jest to jedyna taka placówka w Chinach. Wirus u zarażonej osoby rozwija się bezobjawowo nawet do 5 dni. Dopiero po tym czasie pojawiają się kłopoty z oddychaniem, kaszel, katar, gorączka i bóle mięśniowe. Oprócz Chin przypadki zarażeń stwierdzono już w 13 krajach, m.in. w Stanach Zjednoczonych, na Tajwanie, w Hongkongu, w Australii, a także we Francji, gdzie w piątek stwierdzono 3 przypadki zarażenia wirusem. Władze chińskie zdecydowały o zakazie wjazdu i wyjazdu z 16 miast chińskich. Wszystkie są położone w okolicy miasta Wuhan, w którym jest najwięcej zachorowań. W tych miastach żyje łącznie ponad 50 milionów osób. W sobotę władze chińskie zarządziły także zakaz wjazdu i wyjazdu z Pekinu dla autobusów. Jak stwierdził w niedzielę burmistrz miasta Wuhan, zaraz przed zamknięciem miasta wyjechało z niego około 5 milionów osób. W całym kraju wydano kilka dni temu zarządzenie, według którego firmy i instytucje powinny być zamknięte przynajmniej do 2 lutego. Do wielu szkół i przedszkoli uczniowie wrócą natomiast dopiero około 17 lutego. Podobne rozporządzenie dotyczące uczniów wydano w Hongkongu. 3 osoby, które wróciły w sobotę do Polski z miasta Wuhan, trafiły do szpitala na obserwację. Są to studenci Politechniki Rzeszowskiej, którzy w czasie pojawienia się w Chinach wirusa przebywali na tamtejszej Politechnice na wymianie. W ostatniej chwili przed zamknięciem miasta udało im się uciec do Pekinu, skąd przylecieli do Warszawy. Na miejscu czekał na nich personel medyczny, który miał wykonać podstawowe badania. Główny Inspektorat Sanitarny potwierdził w niedzielę w specjalnym oświadczeniu, że u żadnego ze studentów nie stwierdzono obecności wirusa, ale profilaktycznie cała grupa została skierowana na obserwację w szpitalu specjalistycznym. W chińskim mieście Wuhan nadal przebywa kilkunastu Polaków, z którymi stały kontakt ma polska ambasada w Chinach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał także oświadczenie, w którym zaapelował o niewyjeżdżanie do krajów Azji Środkowo-Wschodniej. Poinformował także o nowych procedurach dla osób przylatujących z tamtych obszarów do Polski. Każdy lecący z Azji pasażer musi wypełnić tzw. kartę lokalizacyjną pasażera, w której znajduje się prośba o podanie kontaktu i miejsca pobytu. W samolotach ma też miejsce pierwsza weryfikacja, czy podróżujący mają objawy choroby. Na przykład podwyższoną temperaturę ciała. Jeśli podróżujący ma objawy i podróżuje z obszaru wysokiego ryzyka zakażenia wirusem, informacja taka zostanie przekazana pracownikom lotniska i służbie zdrowia. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie, w którym wezwało do niewyjeżdżania do prowincji Hubei w Chinach, w której jest najwięcej zachorowań. Donald Trump jako pierwszy urzędujący prezydent w historii Stanów Zjednoczonych wystąpił podczas Marszu dla Życia w piątek w Waszyngtonie. Marsz dla Życia odbywa się w Waszyngtonie co roku od 47 lat, jednak dopiero tym razem osobiście wystąpił na nim prezydent Stanów Zjednoczonych. Wszyscy tutaj rozumiemy odwieczną prawdę. Każde dziecko jest cennym i świętym darem od Boga. Razem musimy strzec, pielęgnować i bronić godności i świętości życia każdego człowieka. Kiedy widzimy obraz dziecka w łonie matki, możemy zajrzeć w majestat Bożego stworzenia. Kiedy trzymamy nowonarodzone dziecko w ramionach, poznajemy nieskończoną miłość, jaką każde dziecko wnosi do rodziny. Jak mówi Biblia, każda osoba jest cudownie stworzona, mówił Donald Trump podczas marszu. Prezydent Stanów Zjednoczonych mówił także o tym, jak ważne jest pielęgnowanie wolności wyznania w dzisiejszym świecie. Podjęliśmy zdecydowane działania, by bronić wolności religijnej. To bardzo ważne. Wolność religijna jest pod ciągłym atakiem na całym świecie i prawdę mówiąc jest też silnie atakowana w naszym kraju. Widzicie to lepiej niż ktokolwiek, ale powstrzymujemy to, powiedział Trump. W marszu wzięło udział kilkadziesiąt tysięcy osób. I to wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis dziś o 18:00, a teraz zapraszam na Idź Pod Prąd na żywo. We'll be right back. Witam Państwa w programie Idź Pod Prąd na żywo. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Ze mną w studiu jest pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam Państwa. Widzę, że szybko z newsowego dziennikarza teraz na komentatora przerzuciłeś się. Także witam Ciebie i Państwa jeszcze raz bardzo serdecznie.
Tak, mamy tu ciekawą pracę w redakcji. Różne rzeczy się robi.
Bo spora część naszej redakcji jest w rozjazdach, ale zaraz o tym będzie więcej.
Tak, dzisiaj ekipa telewizji Idź Pod Prąd jest na obchodach Światowego Dnia Pamięci o Holokauście. W Oświęcimiu w 75. rocznicę uwolnienia obozu, niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Dziś połączymy się z nimi za około pół godziny. Postaramy się dowiedzieć. Wczoraj było spotkanie z ocalałymi z Holokaustu. Wczoraj też nasza ekipa miała okazję przeprowadzić wiele rozmów, wiele wywiadów. One sukcesywnie będziemy je Państwu pokazywać. Ja tylko jeszcze w kwestii formalnej przypomnę, że oprócz YouTube'a można nas oglądać na idźpodprąd.tv, można słuchać na idźpodprąd.fm, a także na Twitterze oraz przez telefon pod numerem 81 466 93 15. To dla tych, którzy mają słabsze łącze internetowe lub słabszy zasięg. 81 466 93 15, opłata jak za zwykłe połączenie z numerem stacjonarnym. Zapraszamy też do komentowania na czacie na YouTubie w trakcie programu, ponieważ o godzinie 18 jest program Dogrywka Idź Pod Prąd, program, w którym odpowiadamy na Wasze pytania, komentarze, uwagi, a także na ewentualne korekty i sprostowania, bo oczywiście nie jesteśmy nieomylni.
I niekiedy nam się zdarza w ferworze tych różnych natłoku informacji coś niezbyt dobrze sprawdzić, no ale wtedy staramy się od razu na bieżąco to prostować.
A wy też oczywiście też weryfikujecie wszystko to, co mówimy, a tych, którzy...
Zwykle dzięki wam wiemy, że coś chlapnęliśmy. Także dzięki.
Tych, którzy chcą nas szczególnie pilnować, zapraszam do subskrybowania. Będziecie powiadamiani o kolejnych programach, będziecie mogli śledzić, czy się nie pomyliliśmy. Dzisiaj 75. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz. Wyzwoliła go Armia Czerwona, czego nie można powiedzieć o Polsce, bo to tak się mówi, wyzwoliła, w rzeczywistości zniewoliła Polskę, no ale faktycznie obóz Auschwitz tych, którzy tam jeszcze pozostali, uwolniła. Dziś jest rocznica, o 15.30 zaczną się oficjalne obchody, to już po naszym programie, ale to te skomentujemy w dogrywce. Wczoraj wywiad przeprowadziła nasza ekipa z doktorem Mordechajem Paldielem ze Światowego Kongresu Żydów. Był to dyrektor Departamentu Sprawiedliwych w Yad Vashem. Puścimy teraz fragment tego wywiadu, w którym doktor Mordechaj Paldiel mówi o tym, że Polacy powinni być pokazywani jako przykład. Powiedział, że Polacy, którzy wiedzieli, że mogą zginąć za przyjęcie Żyda pod swój dach, a i tak to zrobili, podjęli tę decyzję. Uważam, że to powinno być pokazywane jako przykład. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata stawiali czoła większym niebezpieczeństwom niż osoby z innych krajów Europy, a to dlatego, że w Polsce, na terenach Polski zajętych wtedy przez Niemcy, za pomoc Żydom groziła kara śmierci. To był jedyny taki obszar na terenach zajętych przez Niemcy. Posłuchajmy, co mówił dr Mordechaj Paldiel.
Doktorze Paldiel, dziękuję bardzo za wszystkie wspaniałe informacje. Chcielibyśmy także wspomnieć, o czym wcześniej rozmawialiśmy, czyli o rodzinie Jaroszów. Czy ten film ma angielskie napisy? Tak, ma angielskie napisy. Film można znaleźć na naszym kanale YouTube. Cała rodzina ratowała Żydów. Nagraliśmy z nimi więcej programów, więcej materiałów. To jest prezent dla Pana. Dziękuję za rozmowę. Czy chciałby Pan jeszcze coś powiedzieć do naszych widzów? Na koniec chciałbym powiedzieć, że musimy robić więcej, by pokazywać takie historie jak ta rodziny Jaroszów. Musimy pokazać światu, że pojedyncze osoby mogą wiele zmienić. Mogą podjąć dobrą decyzję. Wiele tysięcy Polaków zostało uhonorowanych w Yad Vashem. Osobiście nad tym pracowałem. Każdy z nich podjął dobrą decyzję o próbie uratowania ludzkiego życia. Podjęli tę decyzję nie dlatego, że ktoś kazał im to zrobić. Nikt nie mówił im, musicie ich ratować, ponieważ to czy tamto. Podjęli tę decyzję sami i musieli trzymać ją w tajemnicy dla własnego bezpieczeństwa. A i tak ją podjęli. I muszę dodać, że wielu Polaków zostało złapanych i zabitych. Czasem były to całe rodziny. Tak, czasem całe rodziny. W Yad Vashem mamy zapisane historie Polaków, którzy byli aresztowani, potem zastrzeleni lub stawiani przed sądem i wysyłani do obozów koncentracyjnych, pobytu, w których wielu z nich nie przeżyło. Byli tacy Polacy, których niestety ktoś zdradził, jakiś szmalcownik. To kosztowało ich życie. Robienie dobrych uczynków, pomaganie innym, kiedy to nie zagraża Twojemu życiu, jest łatwe. Jeśli poprosisz mnie o przysługę i powiesz, nie mam pieniędzy, a potrzebuję ich, żeby kupić obiad, odpowiem Ci, weź 100 zł, kup sobie obiad. Nie pójdę za to do więzienia, nie trafię za to do obozu koncentracyjnego. Ale kiedy miałbym dać Ci 100 zł i wiedziałbym, że gdy ktoś mnie zobaczy i powie, on dał temu człowiekowi 100 zł na obiad i ja mógłbym stracić za to życie, może powiedziałbym, że mam żonę i dzieci. Dlatego ci Polacy, którzy wiedzieli, że mogą zginąć za przyjęcie Żyda pod swój dach, a i tak to zrobili i podjęli tę osobistą decyzję, to nie jest coś, co usłyszeli w radio. W radio nikt nie mówił, pomóżcie Żydom. To była osobista decyzja. Uważam, że to powinno być pokazywane jako przykład. Polscy sprawiedliwi wśród narodów świata stawiali czoła większym niebezpieczeństwom niż osoby z innych krajów Europy, ponieważ kiedy tylko wychodzili z domów, widzieli wielki plakat z napisem każdy, kto pomaga Żydowi, zostanie zastrzelony. To tam było, więc oni wiedzieli, co ich czekało. Myślę, że o tym trzeba głośno mówić. Doktorze Paldiel, dziękuję bardzo za tę rozmowę. Mamy nadzieję na kolejne spotkanie. Dziękuję.
O tym trzeba głośno mówić, o tym trzeba ciągle przypominać, dlatego też przypominamy. Tam widzieliście film, prezent, jaki wręczał Iwan Belostenko doktorowi Paldielowi.
To jest wersja angielska, a tu mamy też wersję polską, także cieszę się, że nasza redakcja zdążyła z wersją angielską, bo tu pytanie padło, czy macie wersję z angielskimi napisami. No i jeśli byśmy nie mieli, byłby kwas, ale dzięki Bogu i naprawdę takiej wytężonej pracy tych, których nie widać, mamy już pięknie wydane właśnie te dwa krążki z filmem. Cieszę się, że w ogóle ten film powstał, bo widać, że tu już troszeczkę znam szersze tło tego wywiadu. Na razie widzieliście tylko kilka minut. Już pracujemy nad tłumaczeniem całości, ale doktor Paldiel powiedział, że bardzo ważne jest, żeby pokazywać takich lokalnych bohaterów, bo o ile ktoś tam wie, powiedzmy, o takich czołowych postaciach, jak Irena Sendlerowa, no to tam trudno, żeby świat, który każdy, kto się interesuje Holokaustem, no nie słyszał tego nazwiska. Już z rotmistrzem Pileckim jest dużo, dużo gorzej, też ten wątek będzie. Ale mamy właśnie tysiące lokalnych bohaterów. I to jest ważne, żeby pokazać, że o, tu u nas, w naszym mieście, w naszej wiosce, w naszej okolicy był ktoś, a może nawet żyje ktoś, kto właśnie takim bohaterstwem permanentnym, bo wiecie, gdzieś w czasie jakiejś szarży, gdzieś w czasie bitwy, adrenalina, szybkie decyzje, to wydaje mi się, no nie wiem, bo nie byłem w takiej bitwie, ale tak jak patrzę historię, że wtedy no coś się udziela ludziom i bardzo łatwo jest na takie zdobyć się na jakieś takie heroiczne, chwilowe czyny. A tu zobaczcie, to było, kładłeś się spać, wiedziałeś, co ci grozi. Wstawałeś rano, wiedziałeś, co ci grozi. I to nie, że za miesiąc to się skończy. Bo nie wiadomo było, ile będzie trwała niemiecka okupacja, jak ta wojna się skończy. Może się nie skończy dobrze dla nas, nie? Znaczy, w sensie nie, Niemcy tu zostaną, tego, zostaną, czyli no praktycznie nasza śmierć jest postanowiona, a oni każdego dnia robili to, co trzeba. To jest wielki heroizm i bardzo jeszcze raz dziękuję doktorowi Paldielowi za podkreślenie tych właśnie bezimiennych tysięcy, dziesiątek tysięcy polskich bohaterów. I taka druga myśl, że te dwa wydarzenia koło siebie, to w Jerozolimie bardzo smutne dla Polaków, że praktycznie tylko prezydent, mówię o Zachodzie, tylko prezydent Stanów Zjednoczonych no w jednej wypowiedzi nawiązał do niszczenia polskiej kultury, ale już nie było o ratowaniu Żydów, o całym wkładzie Polaków, jeśli chodzi o rozgromienie Hitlera. Także wielkie rozczarowanie, wielki żal, myślę, szczególnie dla tych, którzy byli osobiście zaangażowani. Dlatego też dziękowałem redaktorowi Remu Barburowi za te słowa, a bardziej za taki po prostu ludzki gest. Jak zapytałem go, możecie ten wycinek też sobie zobaczyć na naszym kanale, jest też w Nocce. No, co by powiedział w tym momencie tym polskim sprawiedliwym, którzy dzisiaj mają po 90 parę, 100 lat niekiedy. Mówi, przytuliłbym ich do serca i się rozpłakał. Nie? To była naprawdę piękna, wzruszająca chwila. I teraz to drugie piękne doświadczenie, że tutaj Żyd, który naprawdę dobrze zna te sprawy, bo właśnie zajmował się...
Właśnie tak. Też z Jadwaszem, z tego Jadwaszem, gdzie
tak,
była tam...
Właśnie stąd,
tam był,
nie?
Kiedyś tam...
Tak. I znał te wszystkie sprawy sprawiedliwych, bo był dyrektorem tego Departamentu Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, żeby weryfikować te historie, sprawdzać tych przeżyłych, kontaktować. On, o ile dobrze pamiętam, tu ekipa nasza zaraz to myślę potwierdzi, on osobiście wręczał pani Jarosz Krasnodębskiej, osobiście wręczał medal Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, bo pamiętał od razu, kiedy, a Jarosz, tak, pamiętam, nie? Także widać, że on to osobiście bardzo mocno przeżywał. I zobaczcie, tu jasne świadectwo. Polacy powinni być wzorem dla całego świata, powinni być pokazywani jako wzór narodu, który zachował się właściwie w najbardziej traumatycznych okolicznościach II wojny światowej, bo i najdłuższa okupacja, najcięższa okupacja i połączona z eksterminacją też swojego narodu. Kiedy Holendrzy, bo na drugim miejscu są Holendrzy, nie? Jeśli chodzi, też bardzo wspaniały naród, wspaniale się zachował, chociaż właśnie teraz premier Holandii przepraszał za zdradę rządu.
Tak.
Ale jeśli chodzi o ludność Holandii, ludność się bardzo dobrze zachowała. Ten stosunkowo niewielki naród, mniejszy od naszego, też bardzo, ponad chyba 5 tysięcy sprawiedliwych wśród narodu świata, ale nie było eksterminacji Holendrów. Nie było takiego głodu, jaki był w Polsce. Nie było kary śmierci dla całej rodziny praktycznie za jakąkolwiek pomoc. Także porównywanie nawet tamtego heroizmu, nie przeczę, Holendrów z Polakami jest nieadekwatne. Dlatego dr Paldiel pięknie to mówi. Polacy powinni być stawiani jako pomnik, jako wzór. I to mnie skłania właśnie do tej refleksji, że nie możemy uogólniać Żydów. Jest taka tendencja, a panie Żydzi, wszystko to Żydy, Żydzi źli i tak dalej. Zobaczcie, tak, są źli Żydzi. To oczywiste. Są Żydzi niewdzięczni, są Żydzi oszuści, są tam, nie wiem, jacy jeszcze, sprzedajni. No tak, tak jak z powodu grzechu w każdym narodzie na ziemi. Ale są też Żydzi szlachetni, są też Żydzi prawi, są Żydzi fantastyczni, są Żydzi pamiętający i są Żydzi wdzięczni, którzy do dzisiaj pamiętają i pomagają też sprawiedliwym. W Polsce też przecież ci ocaleni pomagają tym, którzy za nich nadstawiali życie i przeżyli, bo wielu no, już pomóc nie mogą. Także warto o tym pamiętać, żeby nie generalizować, szczególnie po tym smutku dla Polaków, który wydarzył się w zeszłym tygodniu, żebyśmy pamiętali, że jak gdyby diabeł będzie nas kusił, ruska propaganda będzie nas kusić, do tego popychać, żeby przekreślić stosunki z Żydami, żeby powiedzieć, Żydzi są źli, Żydzi to niewdzięcznicy. No to zobaczcie innych Żydów. Pokazywaliśmy Eli Barbura, teraz macie pracownika, jednego z czołowych dyrektorów Yad Vashem. Całkiem inna narracja. Tak, a to jeszcze nie koniec.
Żeby nie wejść w podobne myślenie jak niektórzy właśnie Żydzi, jak choćby ten Izrael Katz, który mówi o antysemityzmie wszystkich Polaków, bo zna jakieś tam przypadki, żeby nie generalizować też w drugą stronę.
No i wielkie gratulacje dla naszej ekipy. Widać, że Bóg wam, nam błogosławi. Chwała mu za to. Tu na zdjęciu jeszcze nie ma Rafała, czyli piątego z naszej ekipy, który akurat robi to zdjęcie. Ale na niego jest i Rafał, także też pozdrawiamy szczególnie ciebie, Rafał, i rodzinę.
Tu Szefardem Mosbergiem, ocalałym, tak, polskim Żydem.
To jest ten, który właśnie zaangażowany jest w pomoc dzisiaj sprawiedliwym. Także chwała mu za to, że pamięta, chwała mu za to, że organizuje pomoc i chwała za to, że jasno wypowiada się. Wywiad z panem Mosbergiem jest na naszym kanale, a myślę, że i w czasie tych obchodów tam coś powie dla naszej telewizji, ale to zobaczymy.
Z pewnością też jasno mówi o winie Niemców, o bohaterstwie Polaków zawsze. Podkreślał też dziś rano akurat w polskim radiu, że Zachód tu się zachował niedobrze, mógł na przykład zbombardować te linie
kolejowe,
te obozy.
I to Polacy
nawet
proponowali.
Nawet powiedział, gdyby Trump wtedy był prezydentem, to pewnie by to zrobił. Zresztą widzicie, że ma nakrycie głowy Make Trump, Make America Great Again.
Coś podobnego, tylko w innym stylu, jaki my mamy w naszej redakcji, dzięki naszym kochanym widzom. Pozdrawiamy szczególnie East Coast. Ci, którzy byli z nami wczoraj na spotkaniu niedzielnym kościoła, to wiedzą, że właśnie w East Coast, w New Jersey, miał miejsce zlot mężczyzn z grup biblijnych, także też bardzo wzruszające spotkanie mieli na żywo wczoraj.
Tak, nasza ekipa też spotkała się z Benjaminem Lesserem. Relacje z tego spotkania krótko możecie znaleźć na stronie idźpodprąd.pl. On to jest taka wstrząsający opis tego, jak właśnie ten człowiek został przywieziony do obozów Auschwitz, jak się spotkał oko w oko
z doktorem
Mengele, który prowadził selekcję, kto jest zdolny do pracy, a kto od razu idzie na śmierć. Ten człowiek od razu głośno próbował zastrzec, że jest zdrowy, że może pracować. No udało mu się przeżyć faktycznie, ale z jego rodziny tylko on, z siedmioosobowej rodziny tylko on i jego siostra przeżyli. I powiedział właśnie tu takie ważne zdanie. Mówi, że przez długi czas po wojnie nie mówił o tym, ale w końcu zgodził się na spotkanie w szkole już w Stanach Zjednoczonych z dziećmi, kiedy zobaczył, jak one słuchają tego, co mówi, jak są przejęte tym, jak zadają pytania. Wtedy pomyślał, że do siebie powiedział: Ben, nie możesz siedzieć cicho. Myślę, że to tak samo jak wcześniej dyrektor z Yad Vashem mówił, że musimy o tym mówić głośno, musimy to powtarzać, o tym, co się działo.
No to jest bardzo zachęcające, że młode pokolenie, tu Amerykanów rozumiem, kiedy ma takiego naocznego świadka historii i już nie tylko z jakichś filmów hollywoodzkich, gdzie to tak zawsze gdzieś pobieżnie wygląda, nie da się przedstawić do końca.
Praktycznie z Hollywood to tylko
niewiele.
Schindler i...
Tak, ale gdzieś się tylko pokazuje takie sceny frontowe, a nie pokazuje się piekła, jakie Stalin i Hitler zgotowali Europie. Stalin i Hitler do spółki, o tym może jeszcze więcej porozmawiamy, ale kiedy te dzieci słuchają historii człowieka, który jest dziadkiem, bo to on był dziadkiem jednego z uczniów, tak, w tej szkole, bo poszedł do swojego wnuka, czyli wiedzą, że to jest taki ktoś bliski i ktoś zwyczajny, powiedzmy. I on opowiada im niezwykłą historię. To jest całkiem co innego, niż jak się widzi takich pomnikowych bohaterów na filmie. Bo z tym bardziej, z tym mogą się całkowicie utożsamić. No,
tak, widzą, że gdyby ja żyli wtedy, to przeżywaliby to samo.
Pytają się, a co ja bym zrobił, kiedybym żył kilkadziesiąt lat wcześniej, nie? A co moi dziadkowie wtedy robili, nie? Zaczyna być ciekawość właśnie dotycząca historii. Dlatego tak ważne jest, żeby zbierać te świadectwa jeszcze dzisiaj, póki ci ludzie żyją. Dlatego tak ważne jest, żeby poznawać historię swojej rodziny. Robiliśmy na tu Dzień Babci i Dziadka, taką niedługo będzie podsumowanie, żeby właśnie pójść do dziadków i z nimi porozmawiać. Jak to wtedy się żyło? Jak oni to pamiętają? Oczywiście w Polsce będziemy mieć pewnie różne relacje, bo przypominamy, że tam prawie 3 miliony Polaków poszło na bezpośrednią, już mówię o okupacji rosyjskiej, komunistycznej, bo tyle mniej więcej członków tam partia komunistyczna, między 2 a 3 miliony jakoś tak miała, czyli ci ludzie no, mają pewnie trochę złamany charakter przez te swoje działania wtedy. Być może niektórzy z nich nawet będą tamte czasy jakoś tam dobrze wspominać, bo akurat poznali fajną dziewczynę czy coś takiego, nie? Ale mimo wszystko, nawet z takich powiedzmy troszeczkę no, tendencyjnych obrazów, myślę, że dobrze jest, żeby dzieci sobie same zaczynały wyciągać wnioski i żeby się uczyły, że historia się nie skończyła. Bo pamiętacie, lata 90. to taki mit poszedł, akurat z takiego historiozofa japońskiego, Fukuyamy, że historia się skończyła, że już teraz będzie tylko dobrze i kolorowo. Nawet wirusa tego, tam nie wiem, kąt tam z tego, że to też to nie będzie, nie? Bo już medycyna wszystkie problemy rozwiąże, nie? Także widać, że guzik prawda, nie? I teraz to pokolenie dzieci, które wchodzi w świat dorosły, dzisiaj jest już straszone. O tym mówiliśmy wielokrotnie przy okazji tych głupot, które lewacy za pomocą tej Grety Thunberg opowiadają światu, nie? Że dzieci już nawet się moczą po nocach ze strachu przed globalnym ocipieniem i że nie wiadomo co, nie? Że tak jak się budowało w latach 90. takie różowe, wiecie, różową przyszłość, tak teraz próbuje się to pokolenie zastraszyć. Myślę, że cel jest jasny. Żeby to pokolenie właśnie tych dzieci przyjęło totalitarne regulacje kontroli nad obywatelem rządu jakiegoś ponadnarodowego już, bo to już się mówi, że narody to B, już narody nie dadzą rady, to już trzeba tak globalnie załatwiać sprawę i papież Franciszek i ONZ i Merkel, to wszyscy tak powiedzą, że globalnie nie trzeba to załatwiać. Czyli to pokolenie będzie przygotowywane do przyjęcia nowego totalitaryzmu. Dlatego tak ważne jest, żeby pokazać temu młodemu pokoleniu oblicze tego pierwszego rosyjsko-niemieckiego totalitaryzmu. Bo to będzie to samo, tylko jeszcze gorzej.
I z tych opowieści też może się wyłonić taki obraz, można zobaczyć, że ci ludzie, którzy to robili, te straszne rzeczy, oni w dużej mierze nie zostali rozliczeni ani ukarani, że oni później budowali ten powojenny ład i część z nich żyje do dzisiaj, albo ich potomkowie czy uczniowie, którym przekazali władzę, no właśnie dziadkowie, babcie mogą, część z nich może wam pewnie pokazać, ludzi, których znają, o których wiedzą, co robili i jak to się rozwinęło. Bo faktycznie wielu, powiedzmy na razie o Niemcach, o Sowietach może później, wielu tych Niemców, którzy byli sprawcami zbrodni wojennych, nie zostało, no, niewielu, większość z nich nie została w ogóle w żaden sposób ukarana. Tu moc do tych obchodów to jest, mamy straszne przeczucie, gdyż wiemy, ono jest wzięte z zapisków byłego więźnia obozu Auschwitz-Zaumena Gradowskiego i on tam napisał takie słowa: mojemu pisaniu towarzyszy pragnienie, aby chociaż minimum informacji o tej rzeczywistości dotarło do świata, a wówczas ty, świecie, pomści wszystko.
No, to.
Ale świat nie tylko nie pomścił, ale nawet nie wymierzył sprawiedliwości. Wziąłem artykuł specjalnie z niemieckiego medium o niemieckich historykach. I oni mówią, że Zdecydowana większość niemieckich sprawców uniknęła kary za zbrodnie wojenne. To jest artykuł z Deutsche Welle. Liczbę za bezpośrednich sprawców zbrodni uważa się 200 tysięcy osób, mówi historyk Wolf Kaiser, który wraz z Hans Christianem Jaszem opublikowali książkę Amnestia, wyparcie ze świadomości, ukaranie. Niemiecka prokuratura wdrożyła postępowanie przeciwko tylko 87 tysiącom z tych 200 tysięcy i niemal 80 tysięcy z nich nie została skazana.
Czyli 7.
Skazanych jest 7 tysięcy z 200 tysięcy sprawców.
To praktycznie kpina, to jest kilka procent. To.
I oni potem żyli, budowali te Niemcy, RFN czy NRD.
Tak, no to jest właśnie ogromna niesprawiedliwość historii, a teraz na to proszę jeszcze nałożyć oskarżanie Polski, także przez Niemcy, czy przez Rosję, o sprawstwo w II wojnie światowej, czy sprawstwo w Holokauście, nie? Że zobaczcie, że te głosy, kiedy praktycznie w Polsce szukają i nie mogą znaleźć tego, nie? Że gdzieś próbują jakieś takie rzeczy, jak na przykład sponsorowany przez Rosjan i komunistów polskich pogrom kielecki, jedyne, co mogą pokazać. To jest jedyne, co mogą pokazać, nie? A i to nie jest żadnym spontanicznym działaniem Polaków. Także bardzo się starają. Po to była ta pedagogika wstydu w latach 90. rozpętana. Pedagogika, no to jest złe słowo, bo to propaganda, nie? Czy socjotechnika wbudowania w Polakach poczucia winy, że wcale się tak dobrze nie zachowali w czasie II wojny światowej, czy po niej. Po to, żeby następne pokolenie nie miało takiej siły moralnej, żeby po pierwsze chcieć wolnego państwa polskiego, po drugie, żeby nie dopominać się sprawiedliwości. Bo jak się Polaków przekona, że oni też są winni, no to jak się tam od tych Niemców czy Rosjan domagać sprawiedliwości za zbrodnie II wojny światowej, nie? No to proste, no po prostu, a nie, no wszyscy źli, no to już wesoły oberek, nikt nikogo nie rozlicza, tak jak biskupi katolicy w latach 60., nie? W Watykanie opublikowali polscy biskupi taki list, przebaczamy i prosimy o wybaczenie do biskupów niemieckich, czyli bez żadnej sprawiedliwości, bez rozliczenia, bez prawdy, wesoły oberek i wszyscy razem pełnym gazem.
No. I budujemy wspólną Europę.
Dokładnie tak.
Eurazję.
Także absolutnie na to nie możemy się godzić i warto naprawdę pielęgnować, jakoś nagłaśniać, pokazywać te głosy także Żydów. Po to te flagi, zobaczcie, tu są. I rzeczywiście na sporej części Żydów nie zawiedliśmy się w tym momencie, bo to zarówno podczas tej chucpy w Jerozolimie, jak i dzisiaj rozlegają się głosy sprawiedliwych Żydów, którzy oddają cześć Polakom, którzy dla nich ginęli.
Tak, oni wiedzą, kto ich ratował i wiedzą, kto chciał ich zabijać. To jeszcze pamiętają ci, którzy ocaleli, a także ci pracownicy tych instytucji, uczciwi pracownicy. Tutaj też jest kontrast na obchodach w Auschwitz. Jest obecny Ronald Lauder, prezes Światowego Kongresu Żydów.
Który nie przyjechał do Jerozolimy. To jest bardzo ważne.
Do tego Moshe Kantora, który jest z europejskiego.
Jaki Moshe? Zwykły Wiaczesław.
Wiaczesław.
On jest Moshe od 2000 któregoś tam roku, czy tego, wiesz, robi się na Żyda, a wcześniej był zwykłym komunistą rosyjskim i interesy robił na Kremlu właśnie w ramach tej pseudoprywatyzacji, także wiecie, no... Już właśnie mówiliśmy kilkukrotnie.
Wspomniałeś o sprawiedliwości, o rozliczeniu, a tutaj Jarosław Kaczyński podchwycił w końcu.
No wreszcie zaczął oglądać, tylko jeszcze mógłby nie kraść, nie? A uczciwie powiedzieć, skąd ten pomysł.
Nasz pomysł o reparacjach także od Rosji w końcu powiedział w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Bild, że także Rosjanie są nam winni reparacje. Jednak nie ma nadziei na to, że to się stanie w jego pokoleniu.
No to dziwne, że on tak nic nie ma tej nadziei. Popatrzcie, katastrofa smoleńska. Zginął jego brat i bratowa, i kwiat tej pisowskiej także przecież Polski. Nie? Nie mamy wraku. Jarosław Kaczyński postawił jakieś schody schodki na, tam w centrum Warszawy i mówi, to wystarczy. Tak, niczego więcej się nie spodziewajcie.
Z rosyjskimi władzami mógłby zacząć rozmawiać, jak oddadzą wrak.
No to zobaczcie, gdzie... Patrzcie, trzy samoloty. Jeden polski spada nad Smoleńskiem, jeden malezyjski z Holendrami spada nad Ukrainą, teraz ukraiński, głównie z Ukraińcami, ale z Kanadyjczykami też spada nad Teheranem, nie?
Głównie z Irańczykami, tak.
Ale to no, Irańczycy, ale już obywatele Kanady w dużej części tam, nie? Także zobaczcie, trzy samoloty. Od razu jedzie komando holenderskie, zbiera szczątki na terenie Ukrainy, pomimo stanu wojny tam. To Holendrzy umieli to załatwić. Sprawa nad Teheranem. W ciągu 3 dni była prawda światu już pokazana, że to ruska zbrodnia. Znaczy, no, rusko-irańska, nie? Ruska rakieta, być może doradca, no i jakiś rozkaz irańskiego generała czy innego tam jakiegoś terrorysty, nie? Parę dni. Ukraina załatwiła sprawę. Parę dni Holendrzy już wysłali ekipę, a potem przeprowadzili śledztwo i wydali wyrok. Sprawiedliwy sąd. To się wszystko stało już. A gdzie wrak Smoleńska? Samolotu naszego. Gdzie prawda o Smoleńsku? Zobaczcie, Polska jest całkowicie bezradna. Nawet nie prosi sojuszników o pomoc. Zobaczcie, kiedy my robiliśmy petycję, to media w zdecydowanej większości siedziały cicho. Petycję do Trumpa o pomoc w Smoleńsku. Kaczyński wtedy nie piernął ani słowa. I kibicowali nam, żeby nam się nie udało 100 tysięcy zebrać. Jak w niedzielę chyba minął termin, to w poniedziałek wszystkie media napisały, nie udało się zebrać 100 tysięcy, tylko 99 z hakiem zebrali. Satysfakcję. Triumf ogłosili sprzedawczyki jedne. I teraz on nie ma nadziei. On jest od roboty, a nie od nadziei. On ma żądać. On ma budować koalicję. On ma być skuteczny, a nie nam płakać do rękawa. Że tak, no reparacje się należą, ale i tak ich nie dostaniemy. Co to jest? Płaczka żałobna?
Nawet od Niemców jeszcze nie zażądał. Choć sprawa jest przypominana już od jakiegoś czasu. Sejm niby nad tym pracował, ale ciągle nie ma żadnego namacalnego efektu w postaci no, przynajmniej oficjalnego żądania wypłacenia tych reparacji.
Polska ma pełno instrumentów, żeby Rosję zmusić do uległości. Ma pełno instrumentów. Tylko musi zacząć stawiać żądania na poziomie międzynarodowym. Przecież przez nas przechodzi tranzyt rosyjskiego gazu. W większości. Czy ja muszę dalej coś mówić?
A Nord Stream 2?
Nord Stream 2 zablokowany, Trump powiedział do widzenia. Bo jakby był Nord Stream 2, to byśmy stracili już. Bo praktycznie te dwie nitki pod Bałtykiem by wystarczyło, żeby ominąć Polskę i Ukrainę. Ale nie wystarczyło. Bo Trump powiedział, kiedy już się wykosztowały szkopy i kacapy, no to on powiedział, a teraz 100 kilometrów chyba tam z kawałkiem.
160.
No, 160 zostało. No i pocałuj ta w dupę wójta. Nie ma rurociągu, szkopy i kacapy i wesoło, no. Polska ma wszystkie narzędzia, jakie by chciała.
Ale z żadnych nie korzysta.
Ale z żadnych nie korzysta. Jeszcze ruskim dopłaca horrendalne ceny za ten gaz. To jest polski rząd, czy polski nie rząd?
Ma poparcie też Ameryki, jak widać właśnie choćby w tej decyzji o zablokowaniu gazociągu. No ale nie korzysta. Myśmy mówili o planie, jak wyciągnąć reparacje od Niemców, żeby właśnie razem z Amerykanami
z Żydami domagać się
tych pieniędzy. Podobnie można zrobić przecież od Rosji. Rosjanie też...
Finów można wziąć do współpracy. A co?
Za Holokaust.
Ukraińców też można by...
W pewien sposób także Sowieci są odpowiedzialni. Oni pomagali Hitlerowi się wzmocnić. Najpierw udostępniali mu swoje poligony, dawali mu surowce, potem sprzymierzyli się z nim wojskowo, zaatakowali nas.
W 1939 roku. Pomagając Hitlerowi, bo nie wiadomo jeszcze, jakby się potoczyły losy tej kampanii. Wielkich szans nie było, ale jednak były.
Ciekawe, że teraz mówią, że oni nas wyzwolili, że jeszcze jesteśmy im coś winni. No to ciekawe, dlaczego w tym 39 nie zaatakowali tego Hitlera jakoś?
No jakoś...
Tak weszli, że tu niby opuszczony kraj, że trzeba tu ten, a przecież gdyby tylko zaatakowali, to by go przecież...
Oczywiście. Widać, że mieli zdolności bojowe, bo zaatakowali za chwilę przecież Finlandię i to ogromne ilości wojska tam puścili. Dzięki Bogu sporą część stracili, no ale to już inna historia. To męstwo i dobre przygotowanie do obrony, także powszechny dostęp do broni, wyszkolenie, przygotowanie całego kraju na obronę przed rosyjską inwazją, no dało efekt, że powstrzymali nawałę bolszewicką. Dlaczego mamy taki problem, żeby powiedzieć, że Rosjanie wyzwolili obóz Auschwitz, nie? Bo no, faktem jest, że rosyjskie wojska przegnały Niemców, nie? To bezsporny fakt, ale to, co już powiedziałeś, że to przecież Rosja wyhodowała Hitlera. To Rosja wyhodowała machinę przemysłową i zbrojną III Rzeszy. Bez surowców i poligonów rosyjskich po prostu to by było niemożliwe. Nie? Czyli Rosja wyhodowała Hitlera. No to jak oni go wyhodowali, a później przegonili, to powiedzenie, że oni wyzwolili tu kogoś jest trochę, no, że tak powiem, dziwne. Nie? Po drugie, Rosja mordowała Żydów. Mordowała Żydów na masową skalę, podobnie jak Polaków. To trzeba powiedzieć, za Stalina. Przecież kiedy weszła do Polski, no to ci Żydzi, którzy się poczuwali do państwa polskiego, byli mordowani na równi z Polakami. Tak samo w Katyniu, tak samo gdzieś na Syberii i tak dalej. Czyli mordowali Żydów, oczywiście nie komunistów Żydów, no bo tych tam przygarniali, ale tych prawicowych Żydów, którzy stali przy państwie polskim, Rosja mordowała na równi z Polakami, co można pokazać także w Katyniu. Po drugie, dogadała się z Niemcami w sprawie okupacji Polski. To przecież okupacja Polski przez Niemcy dała możliwość Niemcom dokonania zbrodni ludobójstwa. Gdyby Rosja nie zgodziła się razem z Hitlerem zaatakować Polski, zapewne plan wojenny byłby inny, a może nawet by nie było. Nie? Czyli tak samo jak łatwiej było przeżyć Żydom węgierskim, a trudniej było przeżyć Żydom polskim, bo Żydzi węgierscy ile mieli tam pół roku już tej bezpośredniej okupacji niemieckiej, czy może tam niewiele więcej, nie? A Żydzi polscy no, mieli praktycznie do 45 roku, prawie 6 lat, nie? Rocznikowo więcej, nie? Także zobaczcie, że to jest współwina Rosji. Przecież zresztą Niemcy proponowali nawet, żeby tam Rosjanie przyjęli tych Żydów i gdzieś tam na Kubaniu, czy gdzieś ich tam osiedlili. No też Rosjanie nie chcieli. Potem zatrzymali front, żeby wykończyć Polaków, wymordować polską elitę w Warszawie, zatrzymali front na parę miesięcy. To właśnie wtedy jechali Żydzi węgierscy. To o tym, co mówiłeś, ta notka z Polski Żyda, ale on już z Węgier przyjechał do Auschwitz. Patrzyłem w oczy tak, doktora Mengele. Tak, tak. No to on właśnie przyjechał już wtedy, kiedy Rosjanie mogliby zająć Auschwitz, a jednak czekali. A jednak czekali, żeby Niemcy wymordowali Polaków w Warszawie. Czyli wcale los Żydów nie był im jakoś specjalnie się nim nie przejmowali. Dopiero jak wymordowali Polaków, no to ruszyli dalej. No i wtedy już praktycznie niedobitki, bo obóz został przez ten marsz śmierci, obóz został ewakuowany, już zostały tylko pozostałości. I jeszcze ostatnia rzecz, którą powiem, bo już widzę łączenie naszych się zbliża. Oni nie zlikwidowali tych obozów. Ani Majdanek, ani Oświęcim, ani jeszcze inne obozy. Oni za chwilę napełnili je polskimi patriotami. Jak tu mówić o wyzwoleniu?
Witamy, widzimy Iwan Belostenko z obchodów z Muzeum Auschwitz. Witaj, Iwan.
Witam serdecznie.
Powiedz nam... Tak, bardzo dobrze cię słychać i widać. Powiedz nam, jak wczoraj odbyło się to spotkanie z ocalałymi.
Bardzo, bardzo ciekawe spotkanie, kilka tych spotkań. Duże zainteresowanie mediów z całego świata, z Japonii, z Niemiec, z całego świata byli, z Rosji też. I też po tym spotkaniu mieliśmy wywiad z byłym dyrektorem Sprawiedliwych Wśród Narodów, z Yad Vashem, z Instytutu Yad Vashem w Krakowie. Też bardzo, bardzo dobry wywiad, bardzo gorący, jakby stosunek do Polski, bardzo przyjaźny z tego Kongresu Światowego Żydów. Bardzo ciekawy materiał, bardzo długi i szczegółowy. Mam nadzieję, że niebawem już pojawi się na telewizji też.
Z kim jeszcze rozmawialiście oprócz tego dyrektora? Wiem, że widzieliśmy zdjęcia z Edwardem Mosbergiem.
Tak, tak. Spotkaliśmy go w lobby, w hotelu. Niestety nie przyjechał na dzielenia tych byłych więźniów, tam gdzie my byliśmy, w Muzeum Auschwitz, dlatego że miał bardzo dużo spotkań z prasą, z BBC, z tam polskimi też mediami i też dowiedzieliśmy, chyba nie wiem, czy mówiliście już o tym dzisiaj, bardzo ciekawe wypowiedzi padły wczoraj odnośnie reparacji i też powiedzieliśmy, przekazaliśmy panu Mosbergowi odnośnie tego, co powiedział Jarosław Kaczyński o reparacjach. W końcu to padło, więc był trochę zaskoczony, bo tego nie słyszał, ale był zachwycony i też mówił w podobnym głosie o Rosji, o reparacjach od Rosji, powiedział, że były trzy wrogi, Polacy i Żydzi mieli trójkę wrogów, Rosjanie, Niemcy i kolaboranci.
Tak,
więc bardzo ciepłe spotkanie. Też spotkaliśmy z Johnny Danielsem w lobby, Viktor Orban, ale nie udało się jego zagadać, bo był zajęty. No to wszystkich nawet nie wymienię. Tam bardzo, bardzo widać, że tam było jakieś skupisko, nie wiem, że tam konferencja jakaś była, ale jakoś tam wylądowaliśmy, nas Bóg tam rzucił po prostu w środek tego wszystkiego. No i bardzo, bardzo fajne rozmowy, bardzo ciepły. Widać tutaj, że jest bardzo taki miły stosunek do Polski. Zupełnie inaczej odebrałem to, co wydarzyło się w Yad Vashem, że tam było albo nic o Polsce, albo bardzo mało. Tutaj jest odwrotnie.
A powiedz, mówiłeś, że jakieś ciekawe wypowiedzi o reparacjach padły?
Tak, to znaczy ze strony pana Mosberga, czy w ogóle?
No tam, na miejscu.
Znaczy wczoraj, jak wspomnieliśmy panu Mosbergowi odnośnie tego, że Jarosław Kaczyński też powiedział o reparacjach, to on był zdziwiony, bo tego nie słyszał, ale podchwycił temat cieszył się z tej narracji, cieszył się, że te słowa padli i podejrzewam, że będzie dalej propagował informacje o tym, szerzał i mówił o tym w innych mediach. Tak jak mówię, że słyszałem, że już to padło w mediach, podejrzewam, że ze wczorajszego z nim wywiadu. Więc widać, że ten temat reparacji poszerza się i idzie dalej i niesie się, że tak powiem, to się mówi.
Więc, czyli nie trzeba wygrywać petycji, czy zdobywać tego, żeby się
cel zrealizował.
Tak, cel zrealizował.
Tak też my mówili, rozpoczynając ostatniego dnia zeszłego roku tę petycję w reakcji na te już bezczelne kłamstwa rosyjskie, że no, być może nie uda się zebrać tych 100 tysięcy podpisów, ale sam ślad, sam fakt, że jest zorganizowane środowisko wolnych Polaków, które jasno deklaruje ten postulat, ono już wprowadza zmianę. I zobaczcie teraz, parę tygodni później, już sam Jarosław Kaczyński powtarza pójść pod prąd ten postulat. Chwała Bogu.
Chciałem jeszcze też oddać głos Kornelii tutaj, bo padło sporo ciekawych wypowiedzi wczoraj od pana Paldiela odnośnie Sprawiedliwości Narodów i między innymi szczególny o rodzinie Jarosz, który tu przekazuje głos Kornelii, dowiecie się kilka ciekawych rzeczy.
Właśnie chciałam też tak ze strony osobistej powiedzieć kilka słów o tym wywiadzie, w ogóle podziękowania dla Iwana, że zorganizowałeś ten wywiad z doktorem Mordechajem Paldielem, bo kiedy spotkaliśmy się właśnie wczoraj w hotelu, daliśmy na początku nasz film Sprawiedliwi wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów. Dla mnie osobiście to było wielkie przeżycie, bo pan Mordechaj tak patrzy, Jarosz, Jarosz, i mówi, że znam tą rodzinę. Ja właśnie w 2001 roku dawałem im osobiście medal Sprawiedliwych wśród narodów świata, także no, ogromne wzruszenie i widać, że pan Mordechaj ma taką niesamowitą pamięć, bo pamiętał pewnie wiele takich nagród dawał, ale pamiętał osobiście tą rodzinę, mówił też o piaskach podlubelskich, także była to, to był wywiad, ale też taka bardzo ciepła rozmowa i dla mnie też pan doktor Paldiel był taką inspiracją, że nie jest właśnie takim, nie ma takiej typowo pragmatycznej mentalności, ale właśnie myślę, że takim wielkim wzruszeniem opowiadał właśnie o tym, że Polacy, chociaż mieli najciężej, groziła im kara śmierci za ratowanie Żydów, to właśnie Polacy zachowali się najlepiej i myślę, że też to zobaczymy wkrótce w naszym wywiadzie, powiedział, że polscy sprawiedliwi wśród narodów świata to jest taki top bohaterstwa dla niego. Także też ten wycinek dla was dzisiaj przygotowaliśmy, to jest akurat końcówka wywiadu, ale cały wywiad był bardzo podniosłej atmosferze i mi się podobało, że pan Paldiel powiedział o takiej szerokiej historii polsko-żydowskiej, powiedział właśnie o tym, że w innych krajach Żydzi musieli się zasymilować, a w Polsce mieli prawdziwą tolerancję religijną i właśnie to było dzięki królom polskim. I tutaj ciekawostka, że powiedział, że jednak Kościół katolicki to nie był taki tolerancyjny dla Żydów, właśnie tak jak byli królowie. Także kiedy dowiedział się później po wywiadzie, że jesteśmy protestantami, tutaj też wspomnieliśmy pastora Pawła Chojeckiego, bardzo się ucieszył i myślę, że jakaś jeszcze współpraca w przyszłości wyjdzie z tego kontaktu. Także no, wspaniałe wydarzenie, też oczywiście wielki zaszczyt było dla nas poznać osobiście Edwarda Mossberga. Myślę, że coś, co mnie na przykład osobiście zasmuciło, kiedy mówiliśmy o polskiej biurokracji, on powiedział, że dopiero zdaje się w zeszłym roku otrzymał polski paszport Edward Mossberg. Także to też wiele nam mówi o stanie państwa polskiego. Jeszcze tylko dodam od siebie, że jest duże zainteresowanie filmem Sprawiedliwi wśród narodów świata. Również go wręczyliśmy ocalałym z Auschwitz, także oni byli też tym zainteresowani, powiedzieli, że będą robić projekcje tego filmu i również media zagraniczne się zainteresowały, także no, mam nadzieję na kolejne owoce. Jeszcze przekażę głos Eunice Chojeckiej, która zda właśnie relację, co działo się wczoraj jeszcze przed tym wywiadem wieczornym. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie. My uczestniczyliśmy w takim briefingu dla dziennikarzy, który został zorganizowany przez Muzeum Auschwitz i tam dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński mówił przede wszystkim, że te polskie obchody, te oficjalne obchody są z udziałem ocalałych i były trzy sesje spotkań z ocalałymi z Auschwitz, z Polski i z wielu krajów świata. Powiedział, że nie chce się wypowiadać politycznie, tak stricte politycznie, ale powiedział tylko jedną sprawę, że można zrobić obchody i zapraszać polityków, gdzie jest większość polityków, no a można zrobić obchody, w których uczestniczą przede wszystkim ocalali z Auschwitz i właśnie taką formę wybrali Polacy i no to było takie odniesienie do tych obchodów w Jerozolimie, w Yad Vashem, gdzie jednak większość było polityków, a nie ocalałych z obozu Auschwitz. I ciekawe też było podejście zagranicznych dziennikarzy, no bo tutaj Śmietanka, New York Times, The Telegraph z całego świata przyjechali do Oświęcimia i oni rzeczywiście chcieli iść w tą stronę, żeby mówić o przebaczeniu, o miłości, a przede wszystkim polscy ocalali z Auschwitz mówili, że no tak, miłość to jest w naszych sercach, ale ten obóz też jest w naszych sercach. Oni mają 90 kilka lat, czasami 100 lat, ale do dzisiaj mają koszmary. Oni byli poddawani tym pseudomedycznym eksperymentom.
Straciliśmy połączenie, jak widzę, chwilowo. Zaraz postaramy się połączyć z powrotem. Tu wspomniała Kornelia o tym pragmatyzmie, że tu ten Mordechaj, doktor Paldiel, nie podkreślał wcale pragmatyzmu.
Tak tłumaczyliśmy tu z naszym izraelskim korespondentem Eli Barburem to, co zrobił Netanyahu, że no tam nic nie wspomniał i te takie umizgi do Putina. To właśnie tym pragmatyzmem myśmy tłumaczyli. Oczywiście nie pochwalając go, tylko no, starając się zrozumieć drugą stronę.
A właśnie w trakcie wojny duża część narodów czy rządów się starała zachować pragmatycznie i to się skończyło jeszcze gorzej, bo w ten sposób pozwolili na rozwinięcie się i nazizmu, i komunizmu, i tę okropną rzeź. A gdyby wszyscy, jak Inka, zachowali się jak trzeba, to tego by nie było.
No tak, mówienie o pragmatyzmie w kontekście sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy oni postąpili wbrew pragmatyzmowi, bo pragmatyzm to było co najmniej udawać, że się nie widzi, nie? A część jeszcze bardziej poszła w pragmatyzm i to byli szmalcownicy, nie? A ci zachowali się jak ludzie. Bo my nie jesteśmy stworzeni, nie, inaczej. My nie pochodzimy od małpy, żeby się pragmatycznie zachowywać. My zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. I mamy się zachować jak ludzie przez Boga stworzeni. Nie pragmatycznie, tylko zgodnie z Bożymi wartościami. To jest właśnie, to pokazuje, gdzie jest szmalcownik pragmatyczny od małpy, on wierzy pewnie w to, a gdzie jest człowiek, który swoje wartości i swoje życie czerpie od Boga. I on rozumie, że życie nie jest najwyższą wartością. To Bóg i posłuszeństwo Mu jest najwyższą wartością. To właśnie pokazali sprawiedliwi.
I tak naprawdę ten pragmatyzm sprawił poświęcenie jeszcze większej liczby żyć. Wróciliśmy, mamy połączenie znowu z Muzeum Auschwitz. Prosimy o kontynuację.
Dokładnie, tak jak powiedzieliście przed chwilą o tym stworzeniu przez Boga, to wyobraźcie sobie, że na tym briefingu z dziennikarzami i później na spotkaniu z ocalałymi z Auschwitz Benjamin Lesser, węgierski Żyd, który dziś mieszka w Stanach Zjednoczonych, mówił, że dość nienawiści, wszyscy jesteśmy stworzeni przez Boga. Powtarzał to chyba 3 razy i też były pytania dziennikarzy, czy ocaleli stracili wiarę w Boga po tym, co przeżyli w obozie. Jedna z nich powiedziała, że nie straciła wiary w Boga, ponieważ to Bóg ich ocalił. Jakiś czas...
A to Führer Hitler im to zrobił.
Właśnie, jakiś czas temu, bo ona była nie tylko w obozie w Auschwitz, ale także w niemieckim obozie koncentracyjnym w Niemczech. I po wojnie miała spotkania z młodzieżą niemiecką i zapytał ją młody człowiek, no, czy pani nie straciła tej wiary w Boga, przecież Bóg wam to wszystko uczynił. A ona powiedziała, nie, to nie Bóg, to wasz Führer zbudował nam obozy koncentracyjne, a nasz Bóg ocalił nas po to, żebyśmy my mogli wam o tym mówić i żebyście już więcej tego nie zrobili. Także też było o Bogu i o stworzeniu.
Tak, też inna pani powiedziała, że uważa, że to, że przetrwało to i tam było też o Mengele, tym lekarzu i te eksperymenty, co robił, powiedziała, że ona widzi to tak, że ona przetrwała po to, żeby dalej to powiedzieć dalej innym ludziom, innym pokoleniom i to Bóg jakby dla niej miał taki plan. Tak ona to widzi.
Przebija praktycznie u wszystkich tych ocalałych, że muszą o tym mówić, muszą dać świadectwo i też, no, że muszą się domagać sprawiedliwości.
Tak, to, co Eunika powiedziałaś, że wprost do Niemców, żebyście więcej tego nie zrobili, wy, Niemcy.
Bo sam prezydent Niemiec, Steinmeier, mówił w Jerozolimie, że chciałby móc powiedzieć, że Niemcy się czegoś nauczyli z tej II wojny światowej, ale nie może.
No to jak?
Bo widzi
Czwarta
cały
Rzesza.
Cały czas ten antysemityzm w Niemczech.
No właśnie, a propos tego antysemityzmu w Niemczech, to nawet zaskoczył nas dziennikarz niemiecki, który spytał właśnie Benjamina Lessera, jak on ocenia to, że w Niemczech teraz ten antysemityzm się odradza, on wzrasta, ze względu na to, że jest wzrost liczby muzułmanów i wzrost islamu w Niemczech. No, pan Benjamin Lesser, on tak odpowiedział, można powiedzieć dyplomatycznie, że Hitler też nie zaczynał od mordowania Żydów, ale od nienawiści wobec Żydów i tą nienawiść, która jest między innymi w Niemczech, trzeba zatrzymać, bo na tej nienawiści się nie kończy.
Ja jeszcze chciałem też wspomnieć jeden temat, który bardzo zależy mi na tym, żeby on padł w naszym programie. Ponieważ rozmawialiśmy z więźniami też o edukacji szerszej, nie tylko o tych obozach, ale też o tej 1000 lat wspólnych historii Żydów i Polaków. I tam padła odpowiedź, że no tutaj polska strona dużo robi i tam jakieś szabaciki i razem pieczenia halwy, cebularzy i jakieś tam kulturowe spotkania. Natomiast ja próbowałem wytłumaczyć, że z izraelskiej strony to niestety te wszystkie inicjatywy nie owocują zbyt dużym owocem. I przykład dam, już abstrahując z tego, że tam wielu moich znajomych, których pytałem o Pileckim, o generale Andersie i o tych wszystkich, już nie mówimy o tej szerszej historii 1000 lat, tylko tej też związanej z tymi obozami, nie? Powojennej historii i Bejtar i tak dalej. Pytałem o tych moich znajomych, większość z nich o tym nie znała, nie wiedziała nic, o Pileckim nie słyszeli, ale to, żeby nie powołać się tylko na kilka tam osób, których znam, to wczoraj podczas tego wywiadu z doktorem Paldielem, jak spytaliśmy go o Pileckim, to doktor przyznał się, że dowiedział się o Pileckim dopiero w zeszłym roku. I to jest człowiek, który siedzi w tym całym temacie i on to wszystko zna, tak mówię, od kuchni, a nawet on nie słyszał o Pileckim, więc te wszystkie inicjatywy, które, piękne inicjatywy i bardzo ważne, które państwo polskie inwestuje, no, trzeba to przejrzeć, bo po prostu z izraelskiej strony my widzimy, że to nie działa, że to nie dociera do młodzieży, to gdzieś tam te pieniądze idą, nie wiem, co tam się dzieje z tym, nie wiem do końca, ale faktem jest takie, że do ludzi ta informacja nie dociera niestety.
Też wejdę ci w słowo, nie tylko no, w Izraelu on jest nieznany, ale przecież Witold Pilecki jeszcze kilka lat temu nie był szeroko znany w Polsce, chociaż to jest przede wszystkim polski bohater, a z kolei pan Paldiel wymieniał nam bohaterów polskich, którzy ratowali Żydów, których my nie znaliśmy, jeszcze o nich nie słyszeliśmy i też powiedzieliśmy, że to jest no, odpowiedzialność przede wszystkim państwa polskiego, że tych bohaterów Polacy, którzy nawet interesują się historią, nie znają. Ale tutaj taka jaskółka, no dzisiaj właśnie od złożenia wieńców przed ścianą śmierci wspólnie prezydent Polski i właśnie prezydent Izraela zaczęli obchody te takie państwowe właśnie przed pomnikiem rotmistrza Witolda Pileckiego razem także z córką polskiego bohatera Zofią Pilecką. I no to jest takie pokazanie Pileckiego jako takiego wielkiego bohatera i rzeczywiście i polski przywódca i izraelski przywódca oddają mu hołd i miejmy nadzieję, że to będzie też początek jakiegoś takiego większego projektu, bo tak jak rozmawialiśmy, nie ma jeszcze na przykład ulicy.
Ulicy, tak. Doktor Palin potwierdził, że w Izraelu nie ma ulicy Pileckiego. To jest moim zdaniem dla Izraela dość duża hańba. Mam nadzieję, że te obchody i to, co robimy, i to, co w państwie polskim też pozarządowy, rządowy agent, znaczy części rządu, nie części rządu robią, to zaowocuje to, że coś takiego powstanie. Ulica co najmniej, a też słyszeliśmy o filmie. Nawet dwa.
Dokładnie.
Mam nadzieję, że nie będzie jak z 303.
Z dywizją 303 pytaliśmy Piotra Cywińskiego, dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz, czy biorą udział w tych projektach, tak, doradzają, biorą udział, są w kontakcie z twórcami, ale na razie nie ma większych szczegółów. Myślę, że w tym roku będziemy wiedzieć więcej o tych dwóch projektach filmowych o rotmistrzu Pileckim.
No właśnie, filmy z takich filmów o Polakach ratujących Żydów, to praktycznie znany jest tylko Azyl o Janie i Antoninie Żabińskich, którzy w warszawskim zoo ukrywali przed Niemcami Żydów. Natomiast no, nic więcej praktycznie nie ma. O Pileckim dotychczas jest jakiś teatr telewizji, no nie szczególnie znany.
Ale wejdę ci w słowo, no przecież to nie Polska, nie rząd polski zrobił ten film, który wymieniłeś, tylko fundacja chyba żydowska głównie, kierowana przez pana Danielsa. Także to jemu chwała, a nie rządowi polskiemu. Także no, ja myślę, że to jest dziedzictwo komunizmu. Że to komuniści rosyjscy i polscy przejęli polskie uniwersytety i politykę historyczną i dlatego ona tak kuleje. To nie jest przypadek, to jest celowy sabotaż.
I żeby podkreślić, jak to jest skandaliczne, możemy zobaczyć miliony na tę fundację, Polską Fundację Narodową, która miała promować Polskę na świecie. Miliardy na telewizję polską z
publiczną,
budżetu, publiczną
się tak jakoś zwaną, z takim domem też sponsorowanym przez klientów kojarzy.
I głównym produktem filmowym telewizji polskiej jest biografia piosenkarza Disco Polo.
Nie, no to jest kpina, dlatego mówię, że to jest celowe, tak jak mówiłem o celowych zaniedbaniach polityki zagranicznej, rozliczenia z Rosją, już nawet nie okupacji tej wojennej, ale samego Smoleńska, to jest ewidentne zaniedbanie i strach jakiegoś uwiązania agenturalnego tej elity okrągłostołowej, która nie wierzy nawet, że tutaj Polska może doczekać się sprawiedliwości, czego przykładem jest przemówienie, znaczy wywiad Die Welt Jarosława Kaczyńskiego, ale w sprawie kultury i właśnie stosunków z Izraelem, to tutaj jest kompletna porażka. Tu nic praktycznie się nie dzieje, no bo fajne jest tam pieczenie wspólne cebularzy, ale to absolutnie nie pokazuje prawdy młodym Żydom o Polsce.
Dziś o 15:30 jeszcze będą oficjalne obchody w Muzeum Auschwitz. O tym powiemy oczywiście w dogrywce. Czy teraz jeszcze na koniec chcielibyście coś powiedzieć?
Tak, taka ciekawa rzecz, która nie była w wywiadzie, ale już po wywiadzie, jak rozmawialiśmy z doktorem Paldielem, to wiedziałem, że tak mu coś zaskoczyło, bo podał mu przykład problem, który mamy właśnie dotarcia do młodzieży izraelskiej na podstawie tego problemu, co Izrael ma z dotarciem do ogólnej młodzieży wszystkich krajów. Spytał mnie go, jak możemy, właśnie rozmawialiśmy o tym, jak możemy polepszyć te relacje polsko-izraelskie, szczególnie dla młodzieży, jak możemy ich zainteresować. I podam przykład, co robimy my Żydzi, żeby odkłamywać ten stosunek narodów do Izraela. Mianowicie zapraszamy ich do Izraela i ludzie przyjeżdżają tam, mają możliwość porozmawiać z ludźmi, podotykać rzeczy, tam na zakupy nawet pójść, coś, jakieś lokalne jedzenie z kulturą i otwarte po prostu mieć kontakt z tym państwem, z Izraelem, z Żydami prawdziwymi, nie tam gdzieś do muzeum, oczywiście też jest ważne. I powiedziałem doktorowi Paldielowi, że tego w Polsce nie ma, że kiedy młodzież przyjeżdża do Polski, no to ona generalnie idzie do tych muzeów, mówię, oni są ważni. Oni idą tam, jakieś tam projekcje oglądają, ale nie idą do ludzi i nie mają nawet możliwości przez tam służby bezpieczeństwa porozmawiać z ludźmi, pójść gdzieś, spotkać się w takim otwarty sposób. Na szczęście ta turystyka teraz przybija to wszystko i mogą w taki sposób pojechać są bardzo tanie loty, ale musimy to poszerzyć. I właśnie jak on na podstawie Izraela, mu zaskoczyło to, że musimy w Polsce robić to samo, to wiedziałem, że on się tak cieszył, nie, że no właśnie, to jest klucz, nie? Że oni tu przyjeżdżają, oglądają te i też to powiedzieliśmy, że jak przyjeżdżają tutaj, to oglądają ten najgorszy 100 lat, kiedy de facto Polski nie było albo upadała, nie było tutaj polskiego rządu, to właśnie doktor Paldiel podchwycił to i powiedział, no właśnie, tak jest, najgorszy 100 lat Izraela, to znaczy Żydów w Polsce, to jest najgorszy 100 lat Polsce też, nie? I bardzo się cieszyłem się, że właśnie dr Paldiel to zrozumiał i podejrzewam, że to pójdzie dalej do ludzi, z którym współpracuję. Mam nadzieję, że w taki sposób będziemy w stanie zmienić te sposoby, które używamy, bo tak jak mówię, oni do tej pory nie odnieśli wielkiego owocu, wielkich skutków tego wysiłku.
Dziękujemy wam za te relacje. Będziemy jeszcze mówić o tym, co było na oficjalnych obchodach. Jeszcze będziemy Wam pokazywać te wszystkie wywiady w najbliższym czasie, jakie przeprowadziła nasza ekipa. Teraz dziękujemy Wam bardzo.
Jeszcze tylko powiem, że jesteśmy z Was bardzo dumni, bardzo dumni. Modlimy się za Was i no aż takie wzruszenie mnie przynajmniej ogarnia, ale widzę, że Czarek też no, jest pod wrażeniem tego, że naprawdę tam jesteście i że nasza telewizja, startując z kuchni kiedyś tam w bloku, w luksusowym bloku, w jakiejś tam kuchni, dzisiaj jest już tak daleko, naprawdę duma nas rozpiera. Chwała Bogu.
Iwan Belostenko, Eunika Chojecka, Kornelia Chojecka.
Za kamerą, Marzena Chojecka.
Za kamerą pewnie Rafał Wasiluk, tak, i Marzena
Chojecka.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia wkrótce.
Dziękuję, do zobaczenia.
O, jeszcze się Kornelia pokazała na koniec. Duma, duma, tak. Narodowa duma.
Mówił Iwan o tym właśnie, jak tę historię polsko-żydowską jest opowiadana, jest ta historia tylko przez pryzmat tych złych rzeczy, jakie się działy, jakie spotkały oba nasze narody ze strony Niemców, Rosjan też. Natomiast...
No, można powiedzieć już, jeśli troszkę dłużej niż ostatnia wojna, no to przede wszystkim od Rosjan.
Tak. Nie mówi się, nawet jeśli mówimy o tych 100 latach ostatnich, no to prawie nie mówi się o tym, jak Polacy wspierali powstanie państwa żydowskiego. Tak. Jak, jeśli tylko spojrzeć, ilu premierów, ilu szefów instytucji w Izraelu pochodziło z Polski, o tym, jak Anders tam pozwolił im
jak Piłsudski i szkolił armię, tu tak, jeszcze
jak
Bejtar.
Tutaj byli szkoleni.
No to jest, można powiedzieć, że całą tę świecką otoczkę, nie? No bo oczywiście jest Stary Testament, jest religia żydowska, ale całą taką świecką otoczkę Izrael przyjął od Polski. To, jakiej muzyki się słuchało, jakie piosenki, można właśnie hymn Izraela zobaczyć, to jest właśnie koniec XIX wieku polska dusza, nie? To dokładnie te same melodie, podobne wrażliwość, akcenty i tak dalej, także wyszkolenie bojowe armii izraelskiej, to jest właśnie Polska II Rzeczpospolitej, nie? To właśnie...
Jak oni używali języka polskiego, tak, żeby Arabowie nie rozumieli, co mówią przez radio.
Piloci przecież też zostali wyszkoleni w Polsce, także no tu to, że dzisiaj buduje się jakieś takie antagonizmy polsko-żydowskie, no to jest, można powiedzieć, rechot tych zbrodniarzy hitlerowskiego i stalinowskiego, tego miotu, bo to oni dzisiaj z dwóch stron na różne sposoby podsycają te złe relacje polsko-izraelskie. Zobaczcie Państwo też, jakim wzbogaceniem naszej redakcji jest Iwan Belostenko, czyli Żyd, który no, trafił na telewizję Idź Pod Prąd, trafił na żonę Polkę, pozdrawiamy ciebie, Kasiu, i córki. Już niedługo, mam nadzieję, że z powrotem będzie Iwan, cała nasza ekipa. Jak mając w redakcji zarówno ten element polski, jak i żydowski, jaką siłę prezentujemy tam, dzisiaj na forum międzynarodowym, nie? Także mam nadzieję, że widzicie z tego w praktyce, jaka jest korzyść z tego sojuszu, które te flagi często tutaj różni hejterzy. A co to jest za flaga? Jak ci się nie podoba, to won. Możesz sobie oglądać jakieś inne badziewie.
Jak wolisz sierpem i młotem,
to sobie oglądaj.
To nie tutaj.
To nie tutaj, nie? Także absolutnie. No, to jest polska historia. To właśnie, co Iwan powiedział, tak dyskutując już z doktorem Paldielem, że zobaczcie, kiedy Żydom było w Polsce dobrze, Polacy przeżywali złoty wiek, można tak powiedzieć. Nie szli w górę. Od czasu, kiedy zostali tu pierwsi Żydzi przyjęci i coraz bardziej, Polacy szli w górę. Potem, kiedy się zaczęło prześladowanie Żydów z różnych kierunków, w Polsce zaczęło się też dziać coraz gorzej. Nie? Warto to sobie tak uświadomić, warto spojrzeć z lotu ptaka na historię. Jeśli pozwolisz, to chciałem jeszcze powiedzieć coś o tej roli katolicyzmu, bo w tym wywiadzie, zdaje się, z doktorem Paldielem będzie o tym więcej, ale ja tu chciałem uściślić, bo z perspektywy żydowskiej niekoniecznie wszystkie te niuanse są widoczne. No, tak jak widać, no, każdy jest zainteresowany bardziej swoją historią, swoimi bohaterami, stąd tu trzeba, można powiedzieć, taką dokonać pewnej korekty czy uszczegółowienia, wejść głębiej, bo w Polsce w rzeczywistości były dwa katolicyzmy. Jeden, można powiedzieć, chrześcijański, a drugi rzymski. O tak bym chyba to podzielił. Najlepszym tego obrazem, taką wręcz demonstracją, jest Sobór w Konstancji w 1415 roku. Tamte dwa katolicyzmy ze sobą walczyły. Tam delegacja polska napierniczała się ze sobą nawzajem. I jakie było tło tego? Oczywiście dla sprawy polskiej tam najważniejsi to byli krzyżacy. Sąd, który miał rozstrzygnąć, sąd papieski, sprawę między Polakami a zakonem. Dla Czechów i dla tej historii, można powiedzieć, chrześcijaństwa najważniejsze było morderstwo dokonane, że tak powiem, w majestacie cesarskiego i rzymskiego, katolickiego, papieskiego prawa Jana Husa. Ale tam też była polska delegacja i w tej polskiej delegacji spotkały się te dwa prądy. Katolicyzm chrześcijański i jego reprezentantem był rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Paweł Włodkowicz, który pisał rzeczy wyprzedzające epokę o kilkaset lat. On mówił, że chrześcijaństwo jest wyborem każdego człowieka. Jezus bazuje na wolnej woli. Jeśli chcesz, uwierz. Jeśli chcesz, przyjmij. Jeśli chcesz, wpuść mnie do swojego serca. Tak rozumiał chrześcijaństwo Włodkowicz, czyli ta część katolicyzmu chrześcijańska, bym powiedział, w ramach polskiego katolicyzmu. On właśnie potępiał te wyprawy takie, szczególnie na te pogańskie ludy Prusów, czy tam Żmudzinów, czy innych. Mówił, że to jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, że to jest grzech, że nie wolno nigdy czegoś takiego robić. To właśnie mówiła Polska wtedy katolicko-chrześcijańska, bym tak powiedział. I to jest Paweł Włodkowicz. Nie? Wspaniała karta w naszej historii. Ten kierunek popierał zresztą król Jagiełło i inni Jagiellonowie. Oni, na przykład jak papież żądał, żeby polskie wojska ruszyły na Czechów i tam mordowały husytów, no to powiedział, pocałuj ta w dupę wójta, sam se idź. No i oni wysyłali tam, nie wiem, z pięć czy ileś krucjat, wszystkie w dupę dostawały. No, od Czechów, brawo Czesi. Także bardzo wam kibicujemy. I wtedy cała Polska, ta właśnie katolicko-chrześcijańska, kibicowała Czechom, bo to był taki nurt, który husytyzm wpłynął na całą polską inteligencję. Ale był drugi nurt, haniebny. To był Mikołaj Trąba, zdrajca. Ksiądz.
Prymas Polski.
Później, w nagrodę za zdradę. On nawet wystąpił przeciwko koronie. Za Krzyżakami i za Rzymem. Nie mówiąc już, że on nie rozumiał, o co chodzi w nauce Chrystusa. To był zwykły, pragmatyczny sprzedawca. Sprzedawczyk.
Chciał zostać papieżem, zdrajca. Dlatego zdradził Polskę.
Zdrajca! To był właśnie ten rzymski człon katolicyzmu. On został nagrodzony przez Rzym. Bo to właśnie nie Włodkowicz, chociaż też był księdzem, mógł zostać prymasem. To właśnie tego Trąbę, zdrajcę, zrobili prymasem Polski. No i wszyscy później prawie następcy prymasa Trąby poszli w jego ślady. Z drobnymi wyjątkami. Także w tym filmie Sprawiedliwi wśród narodu świata o rodzinie Jaroszów zobaczycie też te dwa katolicyzmy. W małej miejscowości Piaski. Tam jest ksiądz wywodzący się właśnie z tego chrześcijańskiego nurtu w katolicyzmie, tego jagiellońskiego, tolerancyjnego. I pani Krasnodębska mówi, był jakiś spór. Zbierał się ksiądz i rabin razem, czy jacyś tam jeszcze jak zainteresowani. Radzili, rozsądzali i wszyscy rozchodzili się zadowoleni. I dalej panował spokój, tolerancja, współpraca, wymiana wszelaka, kulturowa, taka, śmaka. To zobaczcie sobie zresztą w tym filmie. To był ksiądz Todulski. A potem, już tuż przed wojną, przyszedł wikary z Wielkopolski. To był ten katolicyzm zdrajców, katolicyzm prymasa Trąby. I on zaczął już, nie kupuj u Żyda, i to się zaczęło. Ale trzeba właśnie podkreślać, że choć no, Żydów dotykał głównie ten katolicyzm zdrajców watykańskich, już dzisiaj, a wtedy rzymskich, to trzeba pamiętać, że był katolicyzm chrześcijański. Takich jak właśnie rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, taki jak ksiądz Stodulski tu w Piaskach, jeszcze w XX wieku, całkiem niedawno.
A ten film Sprawiedliwi wśród narodów świata, zarówno w polskiej wersji, jak i w angielskiej, Sprawiedliwi wśród narodów świata, historia rodziny Jaroszów, możecie kupić oczywiście w naszym sklepie idźpodprąd.pl /sklep. Jest to film opowiadający historię rodziny Jaroszów. Główną bohaterką jest Marianna Jarosz Krasnodębska, tu z podlubelskich Piask, odznaczona medalem Sprawiedliwi wśród narodów świata. Naprawdę warto zobaczyć i rozpowszechniać go, bo żeby właśnie ten testament ocalałych spełnić, aby ciągle mówić o tym, powtarzać głośno o tym, co zrobili.
Powiem wam no, taki dowcip właśnie z relacji z panią Jarosz Krasnodębską. Zrobiliśmy ten film, pokazaliśmy w naszej telewizji, jest dostępny free, nie? Można sobie oczywiście kupić tak ładnie wydany, ale można już dzisiaj sobie zobaczyć ten film w wersji polskiej i z napisami angielskimi na naszym kanale. Także zrobiliśmy i dajemy darmo wszystkim, niech się niesie jak najszerzej. No i kiedy myśmy to zrobili i opublikowali, no to do pani Krasnodębskiej zgłasza się Telewizja Polska, wiecie, ta z tymi miliardami. I mówi, no chcieliśmy zrobić o pani film. A pani Krasnodębska do nich. A po co? Przecież już jest. Telewizja Idź Pod Prąd zrobiła. Miejmy nadzieję, że ten film gdzieś w zagranicznych telewizjach się teraz
jak Telewizja Polska by chciała, to może przecież...
Bo Telewizja Polska ma zakaz. Tu zresztą wdowa po ministrze Szyszko powiedziała, że na niego był zakaz w telewizji pisowskiej Kurskiego. To ostatnio u księdza Tadeusza Rydzyka padło to wszem i wobec. Powiedziała, Kurski dał dziennikarzom zakaz wpuszczania ministra do telewizji. Chociaż nawet była kampania do Europarlamentu i on startował. No to jak, zobaczcie, takiego, no przecież pisowskiego człowieka oni tak traktowali, no to chyba wierzycie nam, że na nas też jest zakaz. No zobaczymy, czy ten film się pierwszy ukaże w telewizji może japońskiej, czy jakiejś innej, czy w telewizji finansowanej za pieniądze zrabowane Polakom w niemiłosiernych podatkach. Ale o tym to więcej będziemy mówić w najbliższym programie z prezesem Ruchu 11 listopada Michałem Fałkiem, bo już taka skandaliczna rzecz, że jedna z najstarszych, chyba najstarsza piekarnia w Warszawie bankrutuje. Wyobraźcie sobie, do czego prowadzą Polski ten drobny przemysł, drobny kapitał, polską klasę średnią, rządy Prawa i Sprawiedliwości. To jest wołał pomstę do nieba już.
No, o zakazie świadczy właśnie historia tego filmu, skoro Telewizja Polska chciała pokazać film, chciała
już
zrobić
gotowy,
film,
a gotowy.
Tu jest gotowy, to nie biorę.
To patrz, mogli teraz puszczać, nie? Tu Putin pluje, tu się dzieją takie niesprawiedliwości w Jerozolimie, mogli puścić ten film. No, nawet już mają i napisy angielskie, wszystko mieli, o tak. Ale nie, zjść pod prąd nie można, nie. Tak przy okazji nasza telewizja utrzymuje się dzięki wsparciu naszych widzów. Przynajmniej 1000 osób przez ostatni rok, każdego miesiąca, miesiąc w miesiąc, wspierało nas różnymi datkami, od 10, 5 zł, niekiedy do wielu tysięcy. Dzięki temu funkcjonujemy i się rozwijamy. Dzięki temu wysłaliśmy 5-osobową ekipę. Chyba jedną z większych polskich telewizji. Tam jesteśmy dzisiaj na obchodach, no powiedzmy, no i z tym wyzwoleniem.
Światowego Dnia Pamięci
o
Holokauście.
O właśnie, bo mówiłem, dlaczego tak trudno mi powiedzieć o Sowietach, że oni kogokolwiek, cokolwiek wyzwalali. W tym miesiącu już 800 widzów wsparło nas. Jeśli to, co robimy, przekonuje cię, widzisz tego efekty, prosimy, dołącz do tej grupy.
Tak, teraz już jest 790 na dzisiejszy dzień w styczniu osób wspierających telewizję Idź Pod Prąd. Tu nie chodzi nam koniecznie o wysokie sumy, a przede wszystkim o liczbę.
Serce.
Tak, o liczbę.
Tak, to żeby jest pokazać. Dla nas zachęta.
Te wszystkie notki, o których mówiliśmy dzisiaj, te artykuły oko w oko z Mengele, czy też wycinek z Elim Barburem, który mówi o tym, jak przytuliłby do serca polskich sprawiedliwych, a także film o historii, krótki film o tej historii Żydów w Polsce, także w czasie wojny, ale od samego początku.
I o kłamstwach sowieckich. I o kłamstwach sowieckich. To bardzo ważne, bo wejdę ci w słowo, bo nie wiem, czy słyszałeś, że Rosja rozpoczęła teraz taką nagonkę w mediach społecznościowych. Wzywa wszystkich Rosjan do świętej wojny przeciwko Polsce, żeby tu tak każdy Rosjanin pisał, jak to tam jego dziadek wyzwalał Polskę i jacy to my niewdzięczni. Także ten film jest też odpowiedzią na te rosyjskie kłamstwa.
Tak, dyrektorka telewizji RT wezwała, żeby Rosjanie wysyłali do polskich polityków opowieści, jak to wyzwalali Polskę. No, jeśli będą to prawdziwe opowieści, to byłyby bardzo przeciwne propagandzie rosyjskiej. No, z tych opowieści, które ja znam, to często się przejawiało wręcz, że jak weszli Rosjanie, to byli jeszcze gorsi od Niemców.
No, tu... także. No, dużo by mówić.
Można by w odpowiedzi wysyłać historię Polaków, którzy spotkali właśnie Sowietów. Ale nie wiem, czy to by coś pomogło Rosjanom. Może zwykłym Rosjanom, no politykom rosyjskim na pewno nie.
No, to są zakłamani ludzie, to o tym sami Rosjanie wiedzą, bo coraz bardziej protestują przeciwko temu komunistycznemu dworowi, który stworzył Putin. Tam już nie ma demokracji, tylko jest carstwo praktycznie. I te zmiany, które teraz idą w prawodawstwie, bo on już nie może być kolejnym prezydentem według tej starej konstytucji, no to już jest przygotowywana próba, żeby tak jak Xi Jinping będzie dożywotnym, będzie, nie będzie, no może, może i będzie dożywotnim, zobaczymy, może jaki wirus tam gdzieś. Teraz zdaje się, już Pekin odcinają, już autobusy z Pekinu
tak,
nie mogą wyjeżdżać.
Pekinu, a wcześniej odcięli także Wielki Murchiński.
Wirus dociera do kwatery głównej Xi Jinpinga, on miał być dożywotnie o tym cesarzem, może będzie, a Putin też by chciał, no to zobaczymy.
Zobaczymy, także te wszystkie materiały, o których mówiliśmy na stronie idźpodprąd.pl możecie znaleźć i rozpowszechniać. Dziękujemy też za fotorelacje. Tu przejdę do innego tematu. W Warszawie wielki sukces projekcji filmu Genesis, Raj Utracony. To inny temat, ale nieco powiązany, ponieważ...
O stworzeniu już
Genesis, tak, mówi o stworzeniu, a zaprzeczenie stworzenia, czyli teoria ewolucji, położyła podwaliny właśnie
pod nazizm,
pod Holokaust.
Tak, pod nazizm, a potem pod Holokaust. To właśnie na podstawie Darwina chciano pozbyć się gorszego rodzaju ludzi, Żydów i Polaków.
Sala była w Warszawie pełna, jak widzicie. Po projekcji dyskusja i rozmowy, ciekawe informacje o kolejnych projekcjach tego filmu, a także innych filmów, jakie będziemy wyświetlać w całej Polsce i za granicą na stronie podprąd.pl/wydarzenia.
I zobacz. Propagowanie komunizmu, czy nazizmu, hitleryzmu jest zakazane, a ewolucjonizmu nie.
Wręcz przeciwnie.
Wręcz przeciwnie. W każdej polskiej szkole jest nauczana, nawet ostatnio chyba arcybiskup Gondecki Kucypały twierdził takie, wiecie, o miliardach lat i że tam w Sylwestra się człowiek pojawił. To chyba w przemówieniu tym na Boże Narodzenie, takie kucypały ewolucjonistyczne Polakom chrzanił. Także ten film to jest dobra odtrutka na te komusze kłamstwa.
Natomiast nauka o stworzeniu jest zakazana na polskich uczelniach.
Tak, to wiemy.
Co już wielokrotnie udało nam się o tym przekonać.
To w swoim takim zbiorczym raporcie o zakazach i braku wolności na polskich uczelniach umieścił właśnie prześladowanie chrześcijan z naszego kościoła, studentów UMCS-u, właśnie w tym zestawieniu chyba z ostatnich 5 lat.
To koniec na teraz. Zapraszamy na 18:00 na serwis i na dogrywkę, gdzie powiemy więcej o obchodach, które się rozpoczną za chwilę w Muzeum Auschwitz. Dziękuję redaktor Paweł Chojecki, pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny Telewizji Idź Pod Prąd.
Dziękuję ci bardzo.
Tak, ja nazywam się Cezary Kłosowicz. Myślę, że skończmy tym nie możesz siedzieć cicho. Myślę, że to powinno być nauka z dzisiejszego programu i z tych spotkań z ocalałymi z Holokaustu. Nie możesz siedzieć cicho. Do zobaczenia o 18:00.
Do zobaczenia. W naszym świecie słońce wstaje. Przynajmniej tak się mówi, choć wszyscy wiedzą, że to Ziemia się tam kręci wokół słońca, ale dalej mówi się tak samo jak parę tysięcy lat temu, że słońce wstaje, powiedzmy dzień się zaczyna, świta coraz bardziej i tak bardziej jest w zenicie, a potem schodzi coraz niżej na widnokręgu i zachodzi za horyzont. Jest zachód i znowu ciemność. I tak w kółko. Nie? Światłość i ciemność, światłość i ciemność. Czyli za każdym razem się pojawia i potem znowu znika. Na co to wskazuje? Na jakiś tymczasowy charakter tego pojawiania się i znikania światła. W Biblii mamy dużo takich tymczasowych porządków, na przykład porządek Starego Testamentu, prawa mojżeszowego, szczególnie w liście do Hebrajczyków jest to wyraźnie pokazane, jest porządkiem tymczasowym. Podobnie to kapłaństwo, które składa ofiary za grzechy, było kapłaństwem tymczasowym, a kapłaństwo Jezusa, porządek Nowego Testamentu, jest wieczny. I zobaczcie, podobnie jest z tym światłem. W naszym świecie światło pojawia się i znika. Pokazuje to, że jest jeszcze jakieś oczekiwanie na coś jeszcze lepszego. I jak otworzylibyśmy Księgę Apokalipsy, jeden z ostatnich rozdziałów, 21, zobaczymy tam ten nowy świat, 23 werset. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. Zobaczcie, taka jest przyszłość, że będzie nieskończone światło. Cieszmy się tym światłem, które już teraz mamy, ale wiedzmy, że czeka nas coś jeszcze lepszego, wieczne światło.